Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat: sytuacja chrześcijan we współczesnej Europie. Nasi goście dzisiaj, których poprosiliśmy o to, by ten temat z nami poprowadzili, to profesor KUL, doktor habilitowany Robert Ptaszek, filozof kultury, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I drugim naszym gościem jest dr Maciej Bogdan Stępień, historyk idei, dziennikarz. Witamy również serdecznie pana doktora.
Szczęść Boże.
Głosy znamy, już twarze też. Panowie, sytuacja chrześcijan. Czasami tak myślimy o tym prześladowanym, takim realnym prześladowaniu, takim spychaniu, można powiedzieć, chrześcijaństwa, bo no, Europa jako kontynent, mówimy stary kontynent, zbudowana jest na korzeniach chrześcijańskich. Tak? Dawne Christianitas to wartości moralne, etyka, pewne zasady, no, przede wszystkim prawo Boże. To, na którym budujemy, czy staraliśmy się przez całe wieki budować też prawo, to nasze ludzkie, te, które w jakiś sposób pomaga nam, by te relacje też się nie zachwiały. Jak panowie patrzą? Może panie profesorze, kim są chrześcijanie? Jak ich postrzegamy w Europie? Czy to lud, tak można powiedzieć, wymierający, gdzieś już taki na marginesie, czy jeszcze byśmy powiedzieli, ta Europa oddycha chrześcijaństwem?
To jest dosyć skomplikowana sytuacja, bo jeśli przyjrzymy się statystykom, to statystyki pokazują, że wcale nie jest tak niedobrze, bo w tej chwili deklaruje się jako chrześcijanie prawie 70% mieszkańców Europy. Ale mówię, to są wyłącznie deklaracje, bo jeśli przyjrzymy się innym parametrom, innym decyzjom, no to na przykład okazuje się, że praktyki są na poziomie praktyki religijne są na poziomie kilku, czy nawet w najlepszym wypadku kilkunastu procent. Takie kraje jak Polska, gdzie 30 kilka procent jeszcze chodzi do kościoła, to jest zupełny wyjątek. Inny przykład, w tej chwili według różnych badań, bo te badania oczywiście są bardzo przybliżone, religia ważną sprawą jest dla mniej więcej 10-14% Europejczyków. A to pokazuje, że sytuacja jest zupełnie inna niż taka, która była jeszcze powiedzmy 20 czy 30 lat temu. Wobec tego można powiedzieć, że sytuacja jest dynamiczna, ale możemy powiedzieć również o trendzie. Trend jest stały, trend jest malejący, coraz mniej osób deklaruje swoje związki z religią, coraz mniej osób uczestniczy w praktykach religijnych, coraz mniej osób. To oczywiście dotyczy różnych nurtów chrześcijaństwa. Bo wiadomo, że mamy Kościół katolicki, w krajach zachodnich mamy wspólnoty protestanckie, które w tej chwili praktycznie już znikają, no bo tam są praktyki religijne na poziomie 2-3%. To są rzeczy zupełnie pomijalne, a nawet w takich krajach, gdzie mamy prawosławie, średnio w nabożeństwach uczestniczy tygodniowo nie więcej niż 10% osób. I to jest sytuacja chrześcijaństwa, natomiast to zupełnie inna jest sytuacja islamu, ale o tym możemy sobie porozmawiać przy innej okazji.
Czyli możemy powiedzieć, że co, w Europie mamy taki neopoganizm, czy możemy jeszcze zadać pytanie, w co wierzą chrześcijanie, co można powiedzieć, bo ta deklaracja i te praktyki, tak, no pytanie, czy to życie spójne, chociażby młode pokolenie zawsze tego się domaga, prawda, od dorosłych, że nie tylko mówisz, ale pokaż, co robisz. I tutaj myślę, że dla nas chrześcijan, dla ludzi wierzących, którzy wiemy, kim dla nas jest Bóg, wiemy, co praktykujemy i wiemy, jak to wpływa też na nasze życie, żeby tutaj takiego rozdźwięku nie było. Więc wiemy, co sobą też chcemy, czy reprezentujemy.
No z tą spójnością wierzeń mamy rzeczywiście poważny problem, no bo tak znowu inne badania statystyczne, które można przywołać, to są badania naprawdę sprzed roku, dwóch, czyli rzeczywiście nowe, pokazują, że osoby, które deklarują się, że są chrześcijanami, mniej więcej połowa z nich akceptuje aborcję, ponad połowa dopuszcza związki, by nie powiedzieć małżeństwa jednopłciowe. Wobec tego te deklaracje są bardzo mało chrześcijańskie, także można powiedzieć, że sytuacja, rzeczywiście określenie, badacze mówią raczej o stopniowym oddalaniu się od chrześcijaństwa, ale rzeczywiście określenie neopogaństwo, choć mocne, chyba rzeczywiście pokazuje to, co dzieje się w krajach Zachodu. I to jest takie bardzo groźne neopogaństwo, no bo to są ludzie, którzy znali nauczanie Kościoła, przynajmniej uznali, że nie jest im ono potrzebne albo że mogą je kontestować.
A jaka jest postawa, tak zapytam, Unii Europejskiej, bo to jest też struktura, która spaja czy scala, no też pytanie, czy to zgodnie z zamysłem twórców tej struktury, tej wspólnoty no, ojczyzn, bo chociażby o takiej mówił bardzo często Jan Paweł II. I jak patrzy no, na Kościół, na chrześcijan Unia Europejska, patrzymy instytucja, struktury, a jak co sobą proponuje Kościół, czy tym samym może ludzie wierzący?
Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to mamy poważny problem, bo ta Unia Europejska, która miała być, którą ojcowie założyciele proponowali, jest już dzisiaj odległą przeszłością. Jeśli przyjrzymy się nowym deklaracjom ideowym Unii Europejskiej, takim jak choćby Biała Księga z 2018 roku, to ze zdumieniem stwierdzimy, że jedynym dokumentem, do którego odwołuje się Unia Europejska, jest manifest Spinelliego, a to jest manifest komunistyczny. I ten człowiek głosi, że trzeba odrzucić wszystkie tradycyjne, prawicowe instytucje i na te deklaracje powołują się obecnie osoby kierujące Unią Europejską. Wystarczy przypomnieć uroczystości ku czci Marksa, które pokazują, że ideologia marksizmu, czy w zasadzie neomarksizmu, jest czymś, co w Unii Europejskiej dominuje. No i ta ideologia jest zupełnie nie do pogodzenia z tym, czego naucza Kościół katolicki. A wobec tego no, konflikt jest nieunikniony i ten konflikt manifestuje się na różne sposoby. Tym bardziej, że sprawa jest dosyć skomplikowana, bo jeśli przyjrzymy się poszczególnym traktatom unijnym od traktatu amsterdamskiego z 1997 roku, to w każdym kolejnym dokumencie znajdujemy coraz bardziej antykatolicką czy też antychrześcijańską wymowę. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Oficjalnie Unia Europejska deklaruje, że kwestie religijne pozostają w kwestii poszczególnych państw. Natomiast że patrząc na to realnie, polityka religijna, czy też polityka wyznaniowa wprowadzona jest, właściwie polityka antyreligijna, ale prowadzona jest nie wprost. Prowadzona jest w ten sposób, że przyjmuje się prawo, podejmuje się decyzje i działania, które nie są możliwe do zaakceptowania przez katolików.
Tak pan wspomniał, ten konflikt, ta ideologia, no ideologia nigdy z niczym dobrym nam się nie kojarzyła. Też coraz częściej, no nawet w Polsce słyszymy takie przy okazji chociażby ostatnich wyborów, w te wartości europejskie, na to Unia Europejska, niektórzy komisarze, prawda, nawet zarzucają nam tą kwestię praworządności, cały czas powołują się na wartości europejskie. No i teraz, czy to jest jakiś wspólny mianownik, czy jest ten konflikt z racji tego, że no, bardzo często widzimy, że troszeczkę to, co proponuje nam Unia Europejska, jest zideologizowane?
Jeśli chodzi o wartości, to w tej chwili dochodzimy do sytuacji, którą można nazwać paradoksalną, no bo te tradycyjne wartości, które kojarzą nam się z kulturą europejską, czy że jest cywilizacją zachodnią, są dzisiaj odrzucane i kontestowane. Niektórzy autorzy próbują już nawet odróżniać te wartości europejskie, wartości, które głosił przez wieki Kościół katolicki, i wartości Unii Europejskiej. A trzeba pamiętać, że jeśli dobrze rozumiemy naukę Kościoła katolickiego, to te wartości, które głosi Kościół, czy też te zasady, czy te normy, to nie są wyłącznie normy katolickie, ale są to normy uniwersalne, normy dotyczące wszystkich ludzi. Jeśli jako katolicy wierzymy, że Bóg stworzył świat i stworzył każdego człowieka, no to w takim razie te wartości, które pochodzą od Boga, dotyczą wszystkich ludzi. Natomiast Unia Europejska zupełnie to kontestuje. O skali tego odrzucenia najlepiej świadczy fakt, że próby stworzenia czegoś, co nazywa się traktatem konstytucyjnym Unii Europejskiej, była tam preambuła, czyli wstęp. I w tym wstępie nikt nie zauważył czegoś takiego jak chrześcijaństwo w Europie. Mówi się o wartościach, mówi się o oświeceniu, o rewolucji francuskiej. Natomiast nikt nie zauważył, że kultura europejska jest kulturą chrześcijańską. To pokazuje, jak duży jest konflikt i jak duża jest rozbieżność.
I też pytanie o ten czas, prawda? Od kiedy wartości chrześcijańskie, katolickie towarzyszą Europie, bo przecież na tych wartościach była budowana, to tutaj przecież i edukacja, i rozwój pięknych kultur, to się działo i to też było przyczynkiem przecież Kościoła. A gdzie tam dopiero rewolucja francuska czy inna bolszewicka?
No tak, ale jeśli przyjrzymy się deklaracjom, to jest wyraźnie napisane, że nie ma drugiego takiego wspaniałego wydarzenia jak rewolucja francuska, bo zmieniła ona widzenie świata. I to są rzeczy, które znajdujemy w różnych deklaracjach, w różnych dokumentach unijnych. Co więcej, co jeszcze powinno budzić zastanowienie, jeśli chodzi o prawo, które obowiązuje w Unii Europejskiej. Mówimy o praworządności. No jeśli za praworządność uważa się na przykład prawa reprodukcyjne kobiet, czyli prawo aborcji na życzenie, czy też prawa do tak zwanych związków, bo słowo małżeństwa nie przechodzi mi przez usta, jednopłciowych, no to w takim razie widzimy, że to, co Unia Europejska nazywa prawem, z punktu widzenia osoby wierzącej jest niemożliwe do zaakceptowania, bo jest po prostu złe.
Mężczyzną i kobietą stworzył ich i przynależy ta godność tak mężczyźnie, jak i kobiecie, prawda? Kiedy mężczyzna na siłę staje się kobietą, to tej godności mu nie przybywa, bo on ją ma jako mężczyzna i podobnie jest z kobietą. Dziękuję. A pan doktor Maciej Stępień, jak pan patrzy na to, albo jak patrzy na to Kościół? Bo zawsze z nadzieją, bo dziś myślimy sytuacja chrześcijan, no to też myślimy z takiego punktu prześladowania, chociażby nawet u nas tutaj w Toruniu też powstało takie biuro, Centrum Ochrony Praw Człowieka, znajduje się w naszym tutaj przy ulicy Świętego Józefa, gdzie jest nasza uczelnia. I też monitoruje zachowania antychrześcijańskie, wdrażanie procedur dochodzenia swoich praw, czy ochronę wolności, wyznania, religii, sumienia. A Kościół, myślę papieże, chociażby święty Jan Paweł II, to też był człowiek wielkiej nadziei, człowiek wielkiej miłości do Kościoła, do człowieka, który tak w taki sposób bardzo wyrazisty widział, co się dzieje, widział te zagrożenia, prawda, ten sekularyzm, czy to pogaństwo, które aż wdziera się w bytowanie obywateli Europy, którzy jakby opuszczają wspólnotę Kościoła, a jednak proponuje, żeby ten Kościół nieustannie upominał się o tego człowieka, żeby ten Kościół przypominał mu o godności, o tym, co jest najważniejszą wartością też w jego życiu i jaką wartością też jest Bóg i wiara dla człowieka.
Święty Jan Paweł II, nie wiem, czy nie zmieniłby paru akapitów w tym, co nam zostawił jako swój swoisty testament dla Europejczyków, dla katolików, chrześcijan, wszystkich ludzi dobrej woli w Europie. myślę o tej adhortacji posynodalnej Ecclesia in Europa, Kościół w Europie z roku 2003. Podpisał to i dał to nam do ręki, do przeczytania, no już 17 lat temu. I w tej adhortacji prosił i zaznaczał, że ponownie prosi właśnie przywódców Unii Europejskiej o to, by w przyszłym traktacie konstytucyjnym, w przyszłej karcie konstytucyjnej, jak on to nazywał, nie pomijano, ale uwzględniono dziedzictwo religijne Europy, a w szczególności dziedzictwo chrześcijańskie. No, gdyby zobaczył, co się teraz dzieje, być może byłaby jeszcze jedna adhortacja i być może inaczej by ona zabrzmiała. W 2003 roku zaczął od słów, od których zaczął cały pontyfikat. To bo jakby, właśnie dlatego ten dokument jest taki szczególny. Zaczyna od słów, nie lękajcie się. Cokolwiek się dzieje tutaj wokół was, nie lękajcie się. Tylko to był rok 2003. Tym niemniej, jego diagnozy są dosyć radykalne i ostre. Nie mówi oczywiście o poganieniu czy neopogaństwie w Europie. Mówi natomiast coś takiego. Przede wszystkim mówi do katolików, ale w jednym miejscu mówi o wszystkich. Mówi o Europejczykach. Podsumowuje to tak. Społeczeństwo chore. I to na co chore? Proszę uważać. Społeczeństwo chore na horyzontalizm i potrzebujące otwarcia na transcendencję. To nie był człowiek, który wyobrażał sobie, że te statystyki, że 70% przynależy Europejczyków do kościołów chrześcijańskich, czy w ogóle jeszcze większy wtedy był to procent, że to jest to. Zdawał sobie sprawę z tego, co w Europie się dzieje i dokąd może zmierzać, jeśli zostanie przejęta właśnie przez ludzi, którzy próbują nadać Europie oblicze wykluczające dziedzictwo chrześcijańskie. On to widział, że to może nastąpić. Cały czas jednak prosił, by tego nie robili. Nie chciał, by przedstawiali kulturę europejską z pominięciem wkładu chrześcijan. I dokładnie to się stało. Dokładnie to nastąpiło. Nie chciałby narzucano antropologię bez Boga i bez Chrystusa. I dokładnie to się dzieje. Fałszywa antropologia wydaje się królować w coraz to nowych aktach prawnych, gdzie zaciera się różnice między kobietą a mężczyzną, likwiduje pojęcie tradycyjnej rodziny, zaprzecza się wręcz istnieniu czegoś takiego jak płeć biologiczna. No i wreszcie wspominał też o tym, że w Europie mamy różne formy kultury śmierci, a więc aborcję, eutanazję, ale także obojętność, zobojętnienie, brak nadziei, fragmentaryzacja egzystencji, tak się wyrażał, izolację ludzi, osamotnienie, utratę pamięci chrześcijańskiej. I wobec tego wszystkiego mówił, nie lękajcie się. I następnie przechodził do tego, co jest znakiem nadziei. Pokazywał nam znaki nadziei dla Kościoła w Europie. I tymi znakami, jednymi z głównych, nie jedyne, ale pozwolę sobie wyliczyć cztery, to są następujące. Po pierwsze, Kościół odzyskał wolność na ogromnych obszarach Europy. I na Zachodzie, i w refleksji takiej w spojrzeniu z zewnątrz, w spojrzeniu ogólnym, często się pomija Europę Centralną, Wschodnią. Patrzy się na Europę, jakby to był tylko Zachód, jakby to była Europa. Tymczasem Jan Paweł II zwraca uwagę, że dokonało się coś na ogromnych obszarach Europy, co będzie skutkowało na przyszłość. Kościół odzyskał wolność i dopiero zaczyna tutaj normalne funkcjonowanie po wielu, wielu latach gigantycznych prześladowań. No bo prześladowania, jeśli już mówimy o prześladowaniach chrześcijan, w zasadzie w Europie no proszę mi zaprzeczyć, proszę się ze mną nie zgodzić, ale powiem, że się skończyły w 89, kiedy skończył się ten opresyjny system, który połowę Europy trzymał w żelaznym uścisku i prześladował chrześcijan. Burzono kościoły, mordowano ludzi, zamykano kapłanów. To były prześladowania, to były prawdziwe prześladowania. I to się skończyło, mówi papież. To jest znak nadziei. Po drugie, Kościół skupił się na posłannictwie duchowym i dał pierwszeństwo ewangelizacji. On to też zauważył. Tutaj mówi o Kościele, ale to była jego zasługa, a także jego poprzedników. To była właśnie ta zmiana, którą wprowadził duszpasterski sobór, Sobór Watykański II, który chciał zmienić styl, w jakim Kościół wchodzi w reakcję z tym światem. Chciał zmienić ten styl z walki na dialog, na ewangelizację. Trzeci znak nadziei, i to jest ciekawe, co mówi. To był rok 2003. Wśród ludzi ochrzczonych rośnie świadomość misji im powierzonej. Nie jest to te owieczki, które przychodzą do kościoła, jest, w coraz mniejszym stopniu są stadem baranów, które chodzą tam wyłącznie dlatego, że tak robiła mama, tak robiła babcia, tak robił dziadek, więc ja też tam chodzę. Chodzą z coraz większą świadomością, chodzą z potrzeby serca. Między innymi dlatego chodzi ludzi coraz mniej, bo ci, którzy byli katolikami kulturowymi wyłącznie, w zasadzie byli ludźmi, którzy tak naprawdę wiary nie mieli. To byli ludzie wewnętrznie niewierzący, a jedynie mechanicznie z czystego rozpędu, z jakiegoś bezwładu zjawiali się w kościele. To były te wielkie masy. Także to jest według Jana Pawła II znak nadziei, że ci, którzy do kościoła przychodzą, mają coraz większą świadomość tego, co oni robią, przychodząc do kościoła i co w związku z tym stoi przed nimi jako ich misja i wyzwanie. Według niego ta świadomość rośnie. No ja się z nim zgadzam. I wreszcie czwarty znak nadziei, główny, o którym on mówi, to jest to, że pokój, pojednanie i dążenie do jedności wśród Europejczyków to fakt. I to jest jeden z największych znaków nadziei, moim zdaniem. I to w kontekście najszerzej rozumianej historii Europy. Ponieważ jeśli spojrzymy na nas, właśnie na chrześcijan, bo chrześcijańska jest historia Europy od wielu, wielu wieków, ale sięga też głębiej. Jeśli spojrzymy na nas, Europejczyków, to zobaczymy, że prowadziliśmy straszne wojny. Napadaliśmy na siebie bez przerwy. Wojna była naszym życiem. Oddychaliśmy wojną. Zawsze, w każdym stuleciu, w każdym wieku. Jak daleko się cofniemy, zobaczymy wojnę. A cofniemy się odpowiednio daleko, ponad 1000 lat, to zobaczymy, że wojna była po prostu czymś zwykłym. Kiedy mijała zima, bo jesteśmy ludźmi północy, i nastawała wiosna, kobiety wychodziły w pole, a mężczyźni szli na wojnę i robili to co roku. To był normalny tryb życia Europejczyków, wojowanie ze sobą. Ale w miarę postępu naszej kultury, cywilizacji, kiedy przybyło nam wiedzy, zdolności, wymyśliliśmy coraz lepszą broń, zaczęliśmy mordować się w sposób potworny. A gdy w wieku XX wyszliśmy na kolejną, krótką, zwycięską wojenkę, okazało się, że to jest wielka wojna i że podpaliliśmy cały świat, my, Europejczycy. Teraz, kiedy Europejczycy pójdą na wojnę, cały świat będzie płonął. Ale nie zorientowano się o tym fakcie po I wojnie światowej. Dopiero uderzyło to wszystkich po wojnie drugiej, którą zaczęli Europejczycy. Ale cały świat płonął. W tą wojnę już wciągnął się cały świat. Jeśli Europejczycy zaczną trzecią wojnę, to również cały świat zapłonie. To jest nasza przywara, to jest nasza cecha. My jesteśmy wojownikami, jesteśmy potomkami wojowników, ludzi, którzy zawsze bez przerwy ze sobą walczyli. I teraz od II wojny światowej z małymi, no nie małymi, strasznymi epizodami, jak na przykład wojna na Bałkanach, mamy w Europie pokój. I to jest dla papieża największy znak nadziei, że Europejczycy widzą, nie czekają na kolejną wojenkę z sąsiadem, ale wszyscy widzą, że powinni dążyć do pokoju między sobą, do pojednania i jedności. W jaki sposób, to już pozostawia to na inny etap swoich rozważań, ale to według niego jest największy znak nadziei, bo czegoś takiego, takiego nastroju w Europie jeszcze nigdy nie było. My mieliśmy zawsze nastroje prowojenne. Myśmy zawsze chcieli się z kimś bić. Albo kogoś bić, albo przed kimś się bronić, bo ktoś nas chciał napaść. Tak było zawsze. Jeśli prześledzimy historię Europy, to to jest historia wojen i to strasznych. Więc ten znak nadziei, święty Jan Paweł II nie mówi, że on jest najważniejszy. To jest moja osobista opinia, ale to jest ostatni z tych głównych, które wymienia. Wymienia na końcu i tak jak on, też to wymieniam na końcu i uważam, że w takiej najszerszej perspektywie to jest największy znak nadziei dla Europy. I tutaj na tym terenie pokoju, pojednania, dążenia do jedności, Kościół ma ogromnie wiele do powiedzenia. Właściwie mało kto ma cokolwiek do powiedzenia w tych tematach oprócz Kościoła.
Dziękuję. Panowie, kwestia katolicy. Czy dziś mogą być takim też zasiewem tego, co dobre pan wspomniał, pokój i pojednanie, tak? To, co powinniśmy mieć świeccy, jako świadomi też swojej misji, tego, że przynależąc do Chrystusa, też przemieniają ten świat. Jak to się ma, to nasze wyjście też do tej sytuacji, w której jesteśmy, bo czasami zdarzają się też jakieś akty wandalizmu, profanacje, nawet podpalenia kościołów. To dosyć często ostatnio we Francji też pytamy, czy i jak to czytać. Kwestia też formy jakiegoś ograniczenia, czy nawet dyskryminacji, czy tak jest, czy też nie jest. Właśnie pytanie, w którą stronę idzie Europa, czy musi być takie rozwarstwienie, czy dalej możemy budować na tych fundamentach, czy można powiedzieć na tym, na czym Europa rosła, prawda, na korzeniach wiary i przynależności do Boga. Panie profesorze.
Jeśli chodzi o tę sytuację katolików, chciałbym podzielać optymizm pana doktora, ale sam powiedział, że encyklika Rzadkorzystwa Jana Pawła II ma już 17 lat. W tym czasie bardzo wiele się zmieniło i nie są to niestety zmiany na lepsze. Stopniowo zostają przekraczane kolejne granice, o czym najlepiej świadczy fakt, że w tej chwili mamy w Europie już poszczególne instytucje monitorujące nietolerancję i prześladowanie chrześcijan i raporty tych instytucji pokazują, że sytuacja znacząco się pogarsza. Bo pierwszy z brzegu przykład. Początkowo większość tego typu aktów, które można byłoby nazwać aktami agresji, polegała rzeczywiście na aktach wandalizmu, podpalenia kościołów i wobec tego atakowano przede wszystkim przedmioty religijne, przedmioty kultu, miejsca święte. Ale stopniowo granice zostają przekraczane. W tej chwili na przykład pojawia się tendencja do zakłócania uroczystości, zakłócania uroczystości religijnych. I to nie tylko przez ludzi, którzy nie akceptują nauczania Kościoła, ale przykład Francji, kiedy w trakcie mszy wchodzi do świątyni policja i przerywa księdzu, który w tej chwili wprowadzi mszę i nie widzi w tym nic niewłaściwego, pokazuje, że kolejna granica została przekroczona. Kolejna sprawa bardzo niebezpieczna i bardzo groźna. Zaczynają się już ataki nie na obiekty kultu, tylko zaczynają się ataki na księży, zaczynają się ataki na osoby, które są katolikami. I z tego, co mi wiadomo, pierwsze wypadki mieliśmy również w Polsce, a wobec tego to raczej nie napawa optymizmem, bo ludzie, którzy to robią, z nieznanych powodów uznają, że mogą sobie na to pozwolić. Jeśli na przykład znajduję w internecie, na portalu społecznościowym, wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej koronie i człowiek z imienia i nazwiska, który to publikuje, podpisuje ten obrazek: katolicy, chcę was obrazić, no to jest przekonany o swojej bezkarności. No i z tego, co mi wiadomo, no ta bezkarność rzeczywiście jest, bo za tego typu działania nikt nie ponosi konsekwencji. A to jest bardzo niebezpieczny znak i pokazuje, że katolicy będą coraz bardziej dyskryminowani. Więc ja nawet będę się upierał przy takiej formule, że katolicy stają się powoli w Europie ludźmi drugiej kategorii. Można powiedzieć, że są dyskryminowaną większością i to niestety się dzieje.
Co możemy w tej sytuacji robić, panie doktorze, jak pan uważa, bo zawsze będziemy tym znakiem nadziei. Chrześcijanin to nie jest ten, który się poddaje, ale co my możemy zrobić, weryfikując tą sytuację, czy znając realia, tak jak patrzymy, jak pękła Irlandia, prawda, też bardzo kraj wierzący, a dziś naraz, prawda, rozlewa się fala zła, jakby chrześcijanie też nawet nie cenią sobie wspólnoty małżeńskiej, nie cenią sobie, czy przestali sobie Irlandczycy cenić życie, bo też z iluś tam, prawda, aborcji do tysięcy, tak też się dzieje w Europie, to jako prawo niby próbujemy sobie przypisać jakąś legislację w parlamentach, czy w Parlamencie Europejskim, ale też i w parlamentach krajów, które tę Europę stanowią. Czy pan dalej patrzy z nadzieją, czy rzeczywiście no, dzieją się rzeczy złe?
Na ten ostatni przykład Irlandii patrzę ze smutkiem, bo znam ten kraj, ale znając ten kraj, muszę powiedzieć, że trudno mówić o jakimś pęknięciu czy jakimś przełomie, że to nagle się zmieniło. Tam od bardzo, bardzo dawna do kościoła chodził margines błędu, mianowicie 2-3% osób przy jednoczesnym bardzo masowej obecności duchowieństwa i zakonów w edukacji. To tworzyło różne napięcia i bardzo szybko, zaraz po wstąpieniu do Unii Europejskiej, właściwie Irlandczycy zaczęli widzieć w Brukseli swój nowy Watykan, a w możliwości poprawy swojego bytu materialnego jakiś cel w życiu. To jest dokładnie to, o czym mówił święty Jan Paweł II, kiedy mówił o społeczeństwie chorym na horyzontalizm. Społeczeństwie, które widzi tylko to, co jest równo tutaj przy ziemi. To wszystko, co doczesne. Nie patrzy w górę, nie patrzy na to, co jest celem ponad to doczesne życie, co jest celem człowieka. Więc
no, jadąc na rozmowę, słuchałem w Radiu Maryja papieża, który mówił bardziej być niż mieć, bo jeżeli zapomnimy, co jest ważne, istotne, no to pytanie, czy rzeczywiście winno nam zależeć tylko na bycie materialnym i powiemy, że to jest dobrobyt i to jest cel naszego życia, żeby nam było lepiej, dobrze. No, czy nie przegapimy tego, co najważniejsze, bo widzimy, łamią się też relacje międzyludzkie, zapominamy, jaką wartością jest życie, bo staramy się gdzieś tu, czy przyklejamy te jakości, pierwsza jakość, druga, trzecia. Nawet w dobie koronawirusa też widzimy, że czasami i w Europie, i w świecie, no, jak gdyby prawem, rozwiązaniem na problemy jest aborcja, eutanazja. To właśnie to pytanie o nasze człowieczeństwo.
No tutaj papież wręcz biada nad tym, że w takiej sytuacji pojawiają się jako odpowiedź, jako rozwiązanie formy kultury śmierci. Skoro ktoś jest słabszy, a przeszkadza mi w osiągnięciu jakiegoś mojego horyzontalnego celu, mogę go usunąć. Jeśli jest niepotrzebny, jeśli mi jest niepotrzebny, to po co w ogóle ma żyć? bardzo dużo jest takich sytuacji, ale chciałem wrócić do tego, jak właśnie, jak na to spojrzeć oczami papieża w 2003 roku, bo ciekawą daje odpowiedź, co robić. Zaczyna od tego, mówi, co ma robić Kościół, jak ma żyć w tej nowej rzeczywistości, w tej przyszłości, nie lękając się i mając nadzieję, co robić. Mówi, strzec się pokusy aktywizmu, chrześcijanie w Europie mają żyć w głębokiej komunii ze zmartwychwstałym. Mają kontemplować Najświętszą Maryję Pannę, wzór Kościoła w wierze i świętości. I mają strzec sensu życia liturgicznego i wewnętrznego. To jest bardzo ciekawe. Stawia absolutnie tylko i wyłącznie, no tylko i wyłącznie, głównie zaczyna od tego, że należy przygotować się wewnętrznie na to, co przyjdzie. Należy zadbać o życie liturgiczne, duchowe. Należy zadbać o życie kontemplacyjne i uważać na pokusę aktywizmu. I dodaje jeszcze, nawet w duszpasterstwie. Bardzo ciekawe. Od tego zaczyna. Następnie jest dużo zaleceń w tej adhortacji. Właściwie druga część i trzecia poświęcona jest zaleceniom, w jaki sposób ewangelizować, jak ma wyglądać praca parafialna, jak ważne są dzieła charytatywne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie pola działalności Kościoła dotyka i potwierdza ich wagę, ale zaczyna od tego. To jest interesujące.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam też do telefonowania. Jak Państwo postrzegają to, co dzieje się w Europie, sytuację wszystkim chrześcijan, czy to prześladowanie, czy też nie. Numery telefonów do studia, do telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 00 11, Polska Południowa 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Prosimy, gdy Państwo się dodzwonią do nas, o przedstawienie się, też jeżeli można wyciszyć swój telewizor, abyśmy mogli się bez przeszkód komunikować. Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, witam serdecznie Ojca, witam Panów.
Szczęść Boże, Pana imię?
Kłaniam się, dzwoni Paweł, dzwoni z Radomia. Proszę Ojca, chciałem odnieść się w dwóch kwestiach tego, co usłyszałem, ale też zadać pytanie Panom, którzy dzisiaj są gośćmi programu. Pierwsza rzecz, zgadzam się z Panem Profesorem, który mówi, że jesteśmy dyskryminowaną większością. Ja bym chciał zwrócić uwagę na coś, co pojawiało się nie tak dawno w przestrzeni publicznej. Wielu włodarzy miast, samorządowców zgodziło się między innymi na to, żeby osoby były zwalniane na tak zwane czarne marsze lub też marsze równości, jak kto woli. Normalnie, systemowo te osoby mogły uczestniczyć w tym, będąc równocześnie w pracy. Kiedy padły pytania, czy to samo będzie dotyczyło katolików w kontekście na przykład Marszu dla Życia i Rodziny, czy jakichkolwiek wydarzeń, no to spotykał się najczęściej tego typu postawiony temat ze śmiechem z drugiej strony. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo istotna, potrzebujemy mocnych wzorców. Tutaj panowie wspominali wraz z ojcem Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapytajmy o pewną kwestię, czy to jest radykalizmem, jeżeli odnosimy się do tych słów. Ja często w rozmowach, takich dosyć mocnych rozmowach ze swoimi przyjaciółmi czy znajomymi zadaję pytanie, czy ksiądz Jerzy Popiełuszko zginął dlatego, że zajmował się polityką. Jeżeli będziemy szli w tym kierunku, to nagle okaże się, że w ogóle katolikowi w przestrzeni publicznej po prostu zwyczajnie nie będzie mógł się odezwać, nie będzie mógł nic powiedzieć. I pytanie do panów takie bardzo realne. Jak panowie oceniają to wszystko, co dzieje się nie w kontekście polityki czy w kontekście państwa, ale w kontekście jasnego przekazu ze strony Kościoła. Bardzo często włączając telewizję Trwam czy Radio Maryja nie mam problemu ze zrozumieniem, z odczytaniem treści, które się tam pojawiają. Natomiast wielokrotnie mam takie wrażenie, jakby Kościół w tej chwili często wycofywał się i nie chciał brać czynnego udziału, tak jakby uważał, że ten temat, ten problem sytuacji właśnie katolików, chrześcijan czasami go nie dotyczy. Bardzo serdecznie dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo Panu. Panowie, Pan profesor czy Pan doktor?
To może ja zacznę.
Pan profesor, bardzo
jeśli
proszę.
Chodzi o sprawę, jeśli chodzi o sprawę tych marszów równości i podobnych rzeczy, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Prowadzenie polityki nie wprost. Bo to nie jest tak, że katolicy są takie akty bezpośrednich prześladowań czy prześladowań fizycznych są dosyć rzadkie. Natomiast różnego rodzaju działania, wykorzystywanie procedur, takich właśnie jak zwalnianie z pracy na konkretne marsze, uważanie, że pewne rzeczy można głosić, a za inne poglądy zwalnia się z pracy, to jest działanie nie wprost, które właśnie sprawia, że katolicy mogą czuć się dyskryminowani. A wobec tego to jest taka sytuacja, z którą trudno sobie poradzić, bo jeśli pan doktor mówił o prześladowaniach, w czasach choćby PRL-u czy w czasach była jasna sytuacja, ktoś prześladuje, ktoś się broni. Teraz natomiast to wszystko robi się w białych rękawiczkach, elegancko i temu się dosyć trudno przeciwstawić, stopniowo przesuwa się granice. Natomiast jeśli chodzi o nauczanie Kościoła, no problem znowu polega na tym, jak odnaleźć się w świecie mediów. Główne media, z którymi mamy do czynienia i które mają największy zasięg, są zwyczajnie mediami lewicowymi, no i słowa, które są, przekaz katolicki jest tam po prostu wygaszany, zniekształcany i ograniczany. Natomiast to jest chyba, wydaje mi się, główny problem, żeby dotrzeć z informacją do ludzi, bo w tej chwili no, żyjemy w epoce mediów społecznościowych i te media mają jasno określony lewicowy profil. Trudno po prostu przedrzeć się z jasnym i czytelnym komunikatem pokazującym katolicki punkt widzenia.
Tylko co mamy rozumieć, no co mi wolno, prawda? Jako katolik to nie mogę głosić, że wartością jest wspólnota małżeńska, rodzina, życie ponad wszystko. No a ten, który by, prawda, pokazał drugą stronę LGBT, czarne marsze, prawda, aborcja, no nikt nie powie, na sztandarze nie poniesie, jestem za, czy jesteśmy za zabijaniem dzieci nienarodzonych, tylko ten eufemizm taki, takie trochę przykrywanie tego aborcja, więc co mi wolno i dlaczego, prawda? Dlaczego jedni mają być prześladowani, że głoszą wartość życia, a drudzy mają być hołubieni, nawet zwalniani, że będą mówili o tym, że kobieta ma prawo, też to jest bardzo bolesne, ma prawo do zabicia własnego dziecka. Więc też byśmy powiedzieli, no gdzie my jesteśmy na czystą logikę, a co dopiero, gdy mówimy o świecie wartości, o kwestiach wiary takich fundamentalnych.
I to jest właśnie to, że media społecznościowe, które przede wszystkim są dzisiaj źródłem informacji, cenzurują nas często bez naszej wiedzy. Wystarczy wygłosić jakiś pogląd, zwyczajne, proste katolickie nauczanie i albo jest się zawieszanym, albo to ta wypowiedź nie spełnia warunków mediów społecznościowych i otrzymuje się coś, co nazywa się banem czy też zakazem, a równocześnie człowiek, który proponuje tę ideologię LGBT, czy człowiek, który pali polską flagę, nie ma tam żadnych problemów, żadne zgłaszanie, że jest to nadużycie, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Wobec tego w tych mediach przegrywamy, bo one po prostu mają taki profil, z nami się zupełnie nie liczą.
Mamy następny telefon, prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Halo.
Szczęść Boże.
Witamy. Szczęść Boże. Ja właśnie też...
Pani ma na imię i skąd dzwoni?
Elżbieta ze Słupska.
Bardzo proszę.
Chciałam ze świętego Józefa. Chciałam się również w tej kwestii wypowiedzieć. Mianowicie wydaje mi się, że przede wszystkim wierzący jakby za mało przedstawiają swoje poglądy. Ja rozumiem, że tutaj była mowa również o tym, że te poglądy łatwo jest wykasować wtedy, kiedy one nie są po myśli tego, czyj to jest portal. Jednak wydaje mi się, że powinno, katolicy powinni mieć też swój portal szeroko popierany, rozpropagowany, gdzie będą mogli wypowiadać się i nikt nie będzie kasował tych wypowiedzi. Oczywiście musiałby być powszechnie używany, bo wiadomo, że no może nawet na początkowym etapie nie byłby konkurencyjny wobec zakresu informacji i uczestników wypowiadających się na tym portalu, ale jednak myślę, że kiedyś trzeba zacząć i uderzyć, że tak powiem, w te akcenty, które są najważniejsze. Mianowicie Unia Europejska powstała na wartościach chrześcijańskich. Nosi flagę maryjną, gwiazdy maryjne i te wartości zostały jakby odrzucone w okresie późniejszym. Teraz stawia się zarzuty chrześcijanom, że mówią o rodzinie, że bronią rodziny, że bronią dzieci, że nie widzą problemu ucisku czy nierówności w małżeństwie, w tym sensie, że natura małżeństwa nie jest tutaj, nie rodzi konfliktu. Więc myślę, że to trzeba by było wytykać Unii, działaczom unijnym, że oni odeszli od tego wzorca, a mam wrażenie, że często chrześcijanie nawet nie wiedzą o tym, jakie były początki i że to nie my jesteśmy jak gdyby na niewłaściwej drodze, chrześcijanie, katolicy, tylko że to Unia zboczyła z tego nurtu, w którym powinna cały czas trwać.
Dziękuję bardzo, Pani Elżbieto. Panie doktorze, Pan wspomniał o tym, Ojciec Święty nam na to zwraca uwagę, świeccy, świadomi swojej misji, bo tak możemy wracać do tego, że no, Unia była założona z jakichś racji i coś jej przyświecało, ale myślę, że dziś my też, no, nawet oglądając czy czytając różne portale, winniśmy zabierać głos świadomi tej misji, prawda? Tego ewangelicznego ziarna, które mamy zasiać, nie przejmować się, czy nas będą tak czy inaczej postrzegali, bo jak my się wycofujemy, tak mi się wydaje, no to coraz łatwiej będzie, prawda? Przesuwać tą granicę. Ktoś próbuje, media lewicowe czy liberalne, no ale czy my się temu poddamy? Wiemy, że to jest taki ogromny walec, idzie przez świat, również przez Polskę. No nawet dziś się zastanawiamy, jak młodzi ludzie, na przykład młode pokolenie myśli, czym warunkuje swoje wybory, czy ze względu na co są te wybory, myśląc o etyce, o wartościach chrześcijańskich, katolickich. No, chcą pięknej rodziny, wiedzą, że żyją, prawda, czyli wiedzą, czym jest dar życia, ale no, czy jesteśmy świadomi tego, że muszę stworzyć warunki dla innego bytu, dla innego człowieka, który też pragnie cieszyć się życiem, też chce być dobrze traktowany. No i tu pytanie o tą wiarę, przestrzeń wiary.
Oj, to jest cały szereg pytań. Chciałbym powiedzieć Pani na sam początek, że mamy, to znaczy Pani postuluje, żeby powstały jakieś większe media społecznościowe, w których katolicy, czy w ogóle ludzie, którzy mają do powiedzenia jakąś rzecz, która nie będzie poddana cenzurze, czyli jakieś miejsca, gdzie panuje wolność słowa. Otóż one istnieją. I właśnie dlatego zaczęła się ostatnio cenzura, ponieważ toczy się w internecie gigantyczna wojna kulturowa i tę wojnę w internecie przynajmniej zwolennicy tego nowego porządku, gdzie już nic nie jest ustalone, wszystko jest płynne, włącznie z ludzką płciowością, oni ją przegrywają. I dlatego narasta coraz większa cenzura na największych, na razie największych, najbardziej użytkowanych w mediach społecznościowych. Cenzura wprowadzana jest właśnie przez zideologizowane kierownictwo i właścicieli tych wszystkich mediów, nie nazywając ich już po imieniu. Natomiast istnieje mnóstwo, rodzi się teraz mnóstwo alternatyw dla tych właśnie platform i one będą się rozwijały. narastająca złość i agresja, włącznie z deplatformizacją ludzi, całych kanałów i dorobku twórców internetowych z wielu, wielu lat. To się zdarzyło wielokrotnie w ciągu ostatniego roku. Jest dowodem na to, że po drugiej stronie, tej stronie, która nie chce wolności słowa i nie chce słyszeć opinii ludzi racjonalnych, nawet nie katolików, ale po prostu ludzi racjonalnych, racjonalnie myślących i szukających szczerze prawdy. Ta druga strona nie chce tego słyszeć, bo się po prostu zaczyna bać tego, jaki to znajduje posłuch. Więc tutaj na to odpowiadałbym, że tu też widać znaki nadziei. Jest YouTube, ale jest też BitChute, jest Twitter, ale jest też Parler, jest też Discord, jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które teraz się właśnie rodzą i które są coraz bardziej popularne właśnie dlatego, że właściciele tych platform, którzy chcą po prostu zarobić, bo to jest gigantyczny rynek, zobaczyli, jak ogromnym rynkiem są ludzie, którzy chcą wolności słowa w internecie, której już powoli, powoli nie ma. A najdotkliwiej ten brak wolności słowa odczuwają katolicy. To samo nie możemy powiedzieć obecnym rządzącym Unią Europejską, ani nic im perswadować, że oni odeszli od pewnych zasad. Proszę pani, oni są dumni z tego, że odeszli. Oni doskonale wiedzą, od czego odeszli. Oni się chlubią tym, że właśnie od tych zasad odeszli. Tych ludzi nie trzeba, nie o to chodzi, by im coś przypominać, ale by ich wymienić, bo to są ludzie obieralni. Więc trzeba wybierać do tych instytucji innych ludzi, a jeśli okaże się, że istnieje taka atmosfera, w której nie można wprowadzić na te stanowiska ludzi, którzy po prostu pozwolą innym mówić, wyrażać jasno i w sposób wolny swoich poglądów, to może trzeba się zastanowić, czy ta instytucja jest w ogóle komukolwiek potrzebna, bo zaczyna się robić po prostu opresyjna. Więc po co nam to?
Dziękuję. Ja myślę, że też zabierajmy głos, prawda? Tam, gdzie możemy, nie wycofujmy się, bo możemy trochę rzeczywiście czuć się tak opresyjni, czy że ktoś nas traktuje opresyjnie, to prawo i czy to, co dzieje się chociażby w strukturach Unii Europejskiej, ale im częściej będziemy zabierali głos, tym może ten głos też będzie bardziej słyszalny. Prosimy
oczywiście.
Bardzo. Tak? Odbiorę, tak? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam na imię Krystyna i jestem z Kielc. Właśnie chciałam dać świadectwo, w jaki sposób my się przeciwstawiamy złu. Jesteśmy grupą świeckich, którzy po prostu z Marią, Królową Polski, modlimy się o Polskę, wierną Bogu, Krzyżowi, Ewangelii. I w tajemnicach bolesnych Różańca Świętego obejmujemy modlitwą niezłomnej wyklętych kapłanów diecezji kieleckiej, prześladowanych i zamęczonych podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej. Właśnie w ten sposób chcemy pokazać naszych świętych, nie tylko błogosławionych, ale zamęczonych, prześladowanych. Oczywiście zawsze mamy wspomnienie księdza biskupa Czesława Kaczmarka. Co prawda robiliśmy to przez cały rok, ale nie obejmowaliśmy modlitwą naszych właśnie umęczonych. Jest w pierwszej edycji jednym z takich naszych był ksiądz błogosławiony Józef Pawłowski, gdzie idziemy na dziedziniec cmentarza, tam jest epitafium. Wspominaliśmy też księdza Henryka Peszko. Teraz będziemy mówić o księdzu Stanisławie Połecku, o Stefanie Zemieńcu. Będziemy też mówić o księdzu Antonim Walocha, który został po prostu zamęczony, powieszony i to ja zakopanym po prostu. 1 lipca wszyscy do niego zabrali go i wywieźli go gdzieś w lasy zakopiańskie. 1 września znaleźli powieszonego go na drzewie.
Ale pani Krystyno, jeżeli tak wejdę pani w zdanie, przepraszam, bo wspominamy męczenników, prawda? To bardzo słuszna sprawa. A co dziś możemy zrobić? Co państwo dziś proponujecie?
My tym świadectwem chcemy pokazać naszych świętych kapłanów. I chcemy też powiedzieć, że ci święci kapłani, którzy walczyli w czasie okupacji, byli prześladowani i w czasie komunistycznym, oni potem pracowali jako też oczywiście byli no, dalej otoczeni tym takim jakimś, no, tym kordonem UB, ale oni wykonywali pokornie i z miłością, przekazywali, będąc proboszczami. I bardzo dużo takich naszych świętych kapłanów mamy właśnie w naszym, no, tutaj domu emerytów, naszych kapłanów. No, chcę przekazać, że temu złu przeciwstawiamy naszych kapłanów, którzy byli naprawdę wyklęci, niezłomni. Posiłkujemy się wiedzą księdza Jana profesora Siedzianowskiego i księdza Daniela Chmielewskiego. Chcę po prostu dać to świadectwo, że my nie czytamy platform, nie, tylko idziemy na ulicę miasta Kiel i przy każdej stacji bolesnej rozważamy oczywiście mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa i mówimy o właśnie naszych prześladowanych kapłanach. To chcę dać takie po prostu świadectwo, że nie tylko narzekać, ale po prostu iść, modlić się. Jest to grupa no, niezbyt liczna, około 70 osób. Wychodzimy z jednego kościoła, mamy mszę, potem idziemy właśnie tą drogą, gdzie nasi kapłani byli prześladowani, więzienie UB i tak dalej. I kończymy to w kościele pod wezwaniem Trójcy Najświętszej, gdzie czeka na nas diakon, udziela nam błogosławieństwa, modlimy się z litanią na przykład narodu polskiego, a wychodzimy z kościoła Matki Bożej Królowej Polski, jest to kościół tak zwany garnizonowy. To jest moje świadectwo.
Dziękuję bardzo Pani Krystyno.
Za długo i może chaotycznie, ale chcę powiedzieć wszystkim, że wyjdźmy na ulicę, módlmy się, dajmy świadectwo, bo przecież my mamy tylu świętych kapłanów w każdym naszym rejonie naszej Polski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Panowie, historia, świadectwo męczenników.
No, świadkowie, to znowu jest też fragment tej samej adhortacji, chociaż to zdanie wielokrotnie powtarzane przez papieża i tam ujęte w cudzysłów i opatrzone przepisem. Człowiek współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeśli w ogóle słucha jakichś nauczycieli, to dlatego, że rozpoznał, że to świadkowie. To przypomina święty Jan Paweł II, więc mówi właśnie, bądźcie świadkami, przede wszystkim świadkami. Zadbajcie o to, żeby widać było wasze świadectwo, a wtedy dopiero ktoś was będzie chętniej słuchał. I wracając do pierwszego pytania, zupełnie pierwszego. Kościół się chowa, czy jakby się wycofuje w związku z tym, w jakiś podstępny sposób zostają katolicy, chrześcijanie wypychani na margines tego, co wydaje się mainstreamem europejskim. Kościół się nie wycofuje i nie chowa i głos katolików słychać, tylko że on oczywiście nigdy nie zostanie puszczony w mediach, które mają profil właśnie, mają tego rodzaju ideologiczny profil, gdzie po prostu ośmiesza się to, co katolickie, czy to, co chrześcijańskie. Lepiej przenieść się do internetu i zobaczyć, ilu ludzi naprawdę mówi o ilu sprawach. Jak ktoś chce oglądać telewizję, w internecie też są wszystkie telewizje. Dopiero teraz, właśnie pod koniec lat tej drugiej dekady XXI wieku, teraz kiedy wchodzimy w lata 20, widać jak wyraźnie zmienił się świat medialny, jak absolutnie decydującą rolę mają media społecznościowe, mają blogi, vlogi, działalność internetowa, fora i spotkania właśnie w sieci. Tu się ludzie mogą spotykać z wszystkich krańców świata natychmiast. Kontakt jest bezpośredni, wystarczy tylko mieć jakiś wspólny język i natychmiast można, mówiąc coś, czego ludzie pragną posłuchać, czego są ciekawi, można w bardzo krótkim czasie zdobyć setki tysięcy, jeśli nie miliony słuchaczy. To jest pole, na którym katolicy są, jak najbardziej, jest ich mnóstwo. I oczywiście nic z tego nie widać w mediach tak zwanego głównego nurtu. Ani nie wspomina się w ogóle o reakcjach, jakie następują w internecie na takie czy inne wydarzenia, bo to jest coś, prawda, spoza głównego nurtu. To nie są politycy, to nie są jakieś znane twarze z telewizji, bo to są jacyś tam internetowi twórcy. Ale to się zmieni. Zmienia się z roku na rok właśnie na korzyść wszystkich twórców internetowych. I wśród nich jest bardzo, bardzo wielu katolików.
Dziękuję bardzo. I może jeszcze jeden telefon. Prosimy, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówi Jolanta z Krakowa.
Prosimy.
Ja chciałam tu może w pierwszej kolejności zaznaczyć, że wydaje mi się, że jednak musi być zmienione prawo. To znaczy tak dotyczące właśnie chrześcijaństwa. Bardziej być sprecyzowane tak, żeby po prostu ateistyczni, komunistyczni sędziowie, prokuratorzy nie odrzucali spraw, nie bagatelizowali, żeby po prostu nie mieli możliwości zdecydowania inaczej, aniżeli powinni. I musi być po prostu, jak jest prawo zapisane, więc to prawo powinno być sprecyzowane i surowe kary powinny być. Natomiast katolicy, no niestety, ale chrześcijanie katolicy są bierni. Często w ogóle się nie interesują bieżącymi sprawami. Nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje. Skupiają się tylko na chodzeniu na spotkania.
No pani jest katolikiem i się interesuje. No to ja.
No właśnie, a niestety ja mam doświadczenia wśród znajomych takie i to z różnych grup właśnie, z różnych.
No to aktywizować ich, myślę.
No,
to też, żebyśmy przemawiali.
Ale to nie jest takie proste. Ale właśnie dlatego chciałam tym bardziej zaznaczyć z moich obserwacji, że po prostu właśnie to jest ten główny zasadniczy problem i tym osobom one się właśnie na innych sprawach skupiają i trzeba by właśnie jednak tutaj odwrócić troszeczkę, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że muszą działać, muszą reagować, dlatego jest taka bierność, myślę. I po prostu także w związku z zachowaniami, z zatrudnianiem na przykład nieodpowiednich osób, które po prostu deprawują dzieci, młodzież, czy właśnie młodzież studencką na uczelniach na przykład, prawda, czy w szkołach, na uczelniach pan Hartmann czy Środa, no nie powinni tacy w ogóle i tam...
Tu mamy prawo, edukacja, prawda, bierność,
tak,
co jeszcze?
Tak, dokładnie. A jeszcze chciałam bardzo zaznaczyć, że bo bardzo mnie boli właśnie to, jak słyszę właśnie o tych działaniach w innych krajach, burzenie kościołów, czy przejmowanie, oddawanie właśnie muzułmanom, czy po prostu robienie dyskotek, czy nawet w Wielkiej Brytanii, no niestety oglądałam taki program przerabianie na domy. Uważam, że katolicy na całym świecie, no może też, no właśnie organizacja, prawda, watykańska, pomoc kościołowi w potrzebie też tu powinna może zadziałać właśnie w tej sprawie, żeby odkupywać ten kościół, żeby...
Pani Jolanto, dziękuję, żeby nasi goście mogli też odpowiedzieć. No, ta organizacja jest po to, żeby pomagać chrześcijanom. No a to my czasem sami, jak odchodząc od wierności, prawda, bardzo często wspominamy o tym, że mamy być żywymi kamieniami kościoła, bo jak nie będzie tych żywych kamieni, to te martwe, no właśnie tak jak pani wspomniała, pójdą pod młotek, będą domami mieszkalnymi, restauracjami czy jakimiś innymi obiektami funkcjonalności w tej przestrzeni. Panowie, czym zakończymy? Takie też trochę może podsumowanie po minucie dla każdego. Panie profesorze?
Jeśli chodzi o sytuację kościoła w Europie czy w Unii Europejskiej, podsumowałbym to w ten sposób. Niewątpliwie jest konflikt. I teraz paradoksalnie odnoszę wrażenie, że mimo iż chrześcijanie są prześladowani, to jednak Kościół przetrwa. Natomiast należy zadać sobie pytanie, czy przetrwa Europa taka, jaką znamy. No bo przecież Europa to nie jest przede wszystkim dziedzictwo, to są idee. A wobec tego, czy Europa bez Kościoła przetrwa, czy Europa będzie Europą? Wobec tego... To, co robią obecnie władze Unii Europejskiej, można byłoby chyba nazwać samobójstwem na własne życzenie, ale odnoszę wrażenie, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy.
Dziękuję. Panie doktorze?
Jest taka prawda psychologiczna, bardzo oczywista, taka bardzo prosta, kryzys to zjawisko rozwojowe, że w ogóle jakikolwiek rozwój jednostki, osoby, osobowości to jest nic innego jak pasmo kryzysów, oczywiście pomyślnie przebytych. I wydaje mi się, patrząc na historię Kościoła, historię chrześcijaństwa, jest tu pewna analogia. Eklezja, jako ta małżonka Chrystusa, przeżywa pasma kryzysów. I wydaje się, że istnieje jakaś linia rozwoju. Wydaje się, że Kościół, właśnie ta ona, Eklezja, zdobywa coraz więcej świadomości i coraz głębszą znajomość swego męża, Chrystusa, ale także samej siebie. I w takiej perspektywie, takiej teologicznej, eklezjologicznej, należałoby, kto chce, kto może, niech tak do tego podejdzie. Każdy kolejny kryzys będzie jakimś etapem rozwoju, o ile będzie pomyślnie przebyty. Obietnica jest, Eklezji jej mąż, Jezus Chrystus, obiecał, że nie padnie, że bramy piekielne jej nie przemogą. A więc chyba można liczyć na to, że nie wiemy jak, ale każdy kolejny kryzys, również ten obecny, ten także, nie mówię o kryzysie wewnętrznym, ale właśnie o tym, co w Europie na zewnątrz, w jakim środowisku przyszło teraz funkcjonować Kościołowi, można to ująć jako kolejny kryzys. Myślę, że to będzie kolejny etap rozwoju Kościoła. To nie będzie, nie skończy się jakąś klęską. Skończy się jakimś, czymś nowym, czymś lepszym niż było.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziś byli z nami profesor Robert Ptaszek. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
I drugim gościem był dr Maciej Bogdan Stępień. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję naszym gościom, dziękuję też i państwu za rozmowę, za to, że byliście razem z nami. Dziś temat sytuacja chrześcijan we współczesnej Europie. Zapraszamy oczywiście jeszcze na antenę Radia Maryja. Przypomnę o Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. To centrum istnieje w Toruniu, w Domu Słowa przy ulicy Świętego Józefa 23/35. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku, od 9 do 16. Te główne cele: monitorowanie zachowań antychrześcijańskich, wdrażanie procedur dochodzenia swoich praw i ochrona wolności wyznania, religii i sumienia. Dziękujemy tym wszystkim, którzy włączają się w budowanie tego centrum, w jego działalność. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.